Jest to psalm Dawidowy. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe? I mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, sam czuje się wzgardzony i niegodny. A czci tych, którzy boją się Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej, pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Postawione są tutaj w pierwszym wersecie dwa pytania. Kto przebywać będzie w namiocie Twoim i kto zamieszka na Twojej górze świętej? Oczywiście jest to odniesienie do świątyni Bożej, ale również odniesienie do wieczności. I w moim przekonaniu, bracia i siostry, na te pytania możemy odpowiedzieć w kontekście też całego Słowa Bożego, to co dowiadujemy się z Biblii, mianowicie, że kto mieszka dzisiaj w Chrystusie, kto przebywa dzisiaj z Chrystusem, kto spędza czas ze swoim Bogiem, kto miłuje swojego Boga, to tak naprawdę nie musi o nic się lękać. Biblia uczy nas, że miłość, ona usuwa wiele przewinień, że człowiek, który chodzi w tej pierwszej miłości, ponieważ miłość to jest wykonywanie Bożego Słowa, bo wiemy, że to jest powiązane ze sobą, a więc człowiek, który chodzi w pierwszej miłości, on nie musi się bać, nie musi się lękać. Zgodnie z tym, co Jan napisał, że miłość, ona nie drży przed karą, nie boimy się, nie lękamy się, dlatego że miłujemy, dlatego że kochamy naszego Boga, miłujemy naszego Boga, a ten, kto miłuje, będzie czynił to, co podoba się naszemu Panu. I tutaj chodzi przede wszystkim o postawę naszego serca, aby żyć w taki sposób, by podobać się Jezusowi. Jeżeli On coś chce zmienić w moim życiu, ja nie będę z Nim walczył. Pamiętajmy o tym, że Bóg nie chce od nas jakichś ofiar. On nie chce od nas jakichś nadludzkich poświęceń. Kiedy czytamy fragment ze Słowa Bożego, kiedy to pewna kobieta, Maria, namaściła Pana Jezusa tym olejkiem nardowym, to Pan Jezus powiedział, że ona co mogła, to uczyniła. To, co mogła, to uczyniła. To, co było jej dane, to, co po prostu mogła. A więc Bóg nie chce jakichś takich nadludzkich wyrzeczeń. Czasami ludzie mają takie oskarżenia, a może ja za mało się modlę, może za mało czytam. Jeśli czynisz to, co możesz, co mogła, to uczyniła, to nie musisz się bać, nie musisz się lękać. Po prostu żyj z Chrystusem. Bądź teraz z Chrystusem. Tutaj jest powiedziane, że ten, kto żyje nienagannie. No właśnie, to jest ta nienaganność na tym polega, że chociaż nawet się potkniemy, chociaż nawet może podejmiemy niewłaściwą decyzję, ale jeśli odczujemy, że Pan nas zawraca, że Pan odciąga nas od tej decyzji, jeśli widzimy, że Pan chce coś zmienić, poprawić nas, to my się nie wzbraniamy. To my się nie wzbraniamy, ale jesteśmy otwarci na to, aby pełnić Jego wolę, aby żyć w prawdzie, ponieważ Duch, który jest nam dany, to jest Duch Prawdy, Duch Święty, Święty Duch, Duch Prawdy, który zawsze będzie nas prowadził według Słowa Bożego, kto nie obmawia językiem swoim. My wiemy o tym, że Bóg dał nam język, abyśmy chwalili Pana, abyśmy wielbili Boga, abyśmy wysławiali Nim Pana. Więc to jest taka zachęta, abyśmy naprawdę nie lękali się, nie bali się. Czasami człowiek robi sobie takie wyrzuty, czuje się taki potępiony, dlatego że chce porównywać się może z innymi, ale wiecie, każdy z nas ma swoje powołanie i każdy z nas ma swoją drogę z Bogiem. Każdy z nas ma udzieloną łaskę od Pana. Każdy z nas. I Bóg prowadzi nas bardzo indywidualnie, bardzo indywidualnie, więc chciejmy powstać i podziękować Bogu. To naprawdę jest cudowne, kiedy możemy być w Bożej obecności, taka refleksja przyszła w czasie modlitw i pieśni, że to jest niezwykłe wyróżnienie, być dzieckiem Bożym, być chrześcijaninem. Ludzie mają naprawdę dzisiaj poważne problemy, zresztą chrześcijanie też je mają, ale różnica polega na tym, że mamy Boga, mamy Jezusa, który jest fundamentem dla nas, jest tą skałą, jest tym naprawdę, na którym możemy polegać. I ten, który przychodzi do Boga i szuka Go całym sercem, naprawdę nigdy się nie zawiedzie. I Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie w psalmie 62, jeden z ulubionych moich psalmów. Tu jest napisane, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Ludzie szukają często jakichś takich zewnętrznych, sprzyjających warunków. To jest dobrze, móc wyjechać gdzieś, jakieś miejsce odosobnienia, powiedzmy jakieś góry, czy nad morze, czy gdzieś nad jeziora. Ale zwróćmy uwagę, że jeziora, morze i góry też stworzył Bóg. Ludzie jakoś tak nie lgną do tych betonowych dżungli. Nikt nie podziwia, powiedzmy, Jastrzębia i tego górniczego osiedla, gdzie tam po prostu tych domów jest tak nastawiane i tak dziwnie za czasów PRL-u to było tak dziwnie wszystko budowane. Nikt tam nie chce przebywać w trakcie urlopu czy wakacji, ale ludzie wyjeżdżają gdzieś w góry, powiedzmy nad morze, gdzieś do lasu, gdzie jest jezioro. Tak naprawdę to jest taka tęsknota duszy za Bogiem. Tak naprawdę stworzył to wszystko Bóg, nasz Stwórca. A przecież jest powiedziane też w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że kiedyś byliśmy umieszczeni w ogrodzie Eden. I zwróćmy uwagę, że przynajmniej większość ludzi dobrze czuje się w takich miejscach, gdzie jest dużo zieleni, gdzie jest ogród, gdzie są piękne kwiaty, gdzie to wszystko mówi nam tak naprawdę o Zbawcy. Mówi o Stwórcy, który to wszystko stworzył cudownie. To jest wspaniałe, że człowiek może być dzieckiem Bożym, może to wszystko widzieć, ale też kiedy przychodzi taki kryzys, powiedzmy, jakieś doświadczenie, kiedy pojawiają się jakieś trudności, jakieś kłopoty, my możemy przyjść do Jezusa i możemy oddać Mu swoje troski. On chętnie bierze ten ciężar, chętnie zdejmuje z naszych pleców, bo przecież taka jest zasada sabatu, tego duchowego sabatu, że nie dźwigamy ciężarów, bracia i siostry, nie dźwigajmy ciężarów, nie dźwigajmy naszych trosk, ale chciejmy ufać Bogu, chciejmy Go szukać całym sercem. Jeżeli przeżywa ktoś jakąś trudną chwilę, być może jest to nawet bardzo ciężkie, bardzo trudne, to przecież nigdy się nie zawiedziemy na Jezusie. Możemy Go szukać całym swoim sercem, całym swoim sercem. A Jeremiasz mówi, że kiedy tak szukamy, to Bóg da się nam znaleźć. Nie będzie się chował, ale ci, którzy szukają Go całym sercem, Pan da się znaleźć. On odpowie. On dotknie się naszej duszy i to jest powiedziane, że tylko w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje, czyli ratunek. Chodzi o zbawienie duszy, ale też i o zbawienie, ratunek, taki pomoc w utrapieniach. Tylko On jest opoką moją, zbawieniem moim, twierdzą, a w innym miejscu jest powiedziane, warownym grodem jest Bóg. Możemy schronić się w Nim. Dalej jest w 6 wierszu, ta myśl jest powtórzona, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją, tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję, w Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu, ufaj Mu narodzie w każdym czasie. To jest niesamowite słowo, ufaj Mu narodzie. W każdym czasie, w każdym czasie. Czy to jest czas próby? Czy to jest czas błogosławieństwa? Czas radości? Czy to jest jakieś doświadczenie? Czasami nam się można wydawać, tak jak Paweł mówił, że byli doświadczeni ponad miarę, gdzie myślał, że już postanowiony jest jego koniec, że to jest koniec jego życia. On tak był przekonany, tak opisuje to w liście do Koryntian. Ale zwróćmy uwagę, że Paweł został wybawiony z tej sytuacji. Ufaj Mu narodzie w każdym czasie. Bóg jest ucieczką naszą. Bóg jest ucieczką. Ufaj Mu. Więc pamiętajmy, że w każdym czasie, każdy czas jest dobry, aby Bogu ufać. Ktoś może pomyśleć, ty nie znasz mojej sytuacji, nie wiesz, jak ona jest trudna, nie wiesz, przez co ja teraz przechodzę, nawet nie domyślasz się tego. Wiecie, każdy ma swoją drogę z Bogiem i każdy ma swoje próby, każdy ma swoje doświadczenia i często nam się tak wydaje, że nasz problem to jest dopiero problem, a czyjś to taki trochę mniejszy, ale wiecie, to tak nie jest, tak nie jest. Bardzo często nie wiemy, co jest w sercu brata czy siostry. To słowo jest do każdego czasu, do każdego problemu, do każdej sytuacji i Biblia wzywa nas do tego, by ufać Bogu. By ufać Bogu. I to jest niesamowite, bo jest powiedziane narodzie. Ufaj Mu narodzie. A więc to nie jest powiedziane do poszczególnych ludzi. Do wybrańców, powiedzmy. Do jakichś ulubieńców Boga. Wybrańców. Tych, którzy są tacy, powiedzmy, pomazańcy, szczególnie Bóg ich używa, posługuje się nimi i dlatego w taki szczególny sposób ich traktuje, ale zwróćmy uwagę, że Bóg nie ma względu na osobę i tu jest powiedziane, ufaj Mu narodzie, w każdym czasie, w każdym jednym czasie ufaj Bogu, to jest podstawa nasza, a Bóg będzie dawał pokój, który przewyższa zrozumienie ludzkie. Ja chciałbym dzisiaj przypomnieć troszeczkę tak temat modlitwy. Ja jestem świadomy tego, że to jest bardzo obszerny temat, jeżeli chodzi o modlitwę. Bardzo obszerny, bardzo wiele książek zostało napisane na temat modlitwy i one są dobre, są ciekawe, ale to jest ważne, byśmy odświeżali, byśmy przypominali sobie, ponieważ modlitwa to jest ten sposób komunikacji z Bogiem. Modlitwa tak naprawdę jest rozmową, to jest nasza komunikacja ze Stwórcą. My przychodzimy do Niego w modlitwie, modlimy się do Boga, modlimy się do Pana, mówimy do Niego, ale też bardzo ważną rzeczą jest i myślę nawet ważniejszą, to co On do nas odpowie, to co On nam powie. To jest bardzo ważne, abyśmy z takim nastawieniem serca przychodzili do Boga. Czasami ludzie sobie wyobrażają modlitwę w taki sposób, jak gdzieś tam w jakichś niepoważnych kręgach tak zwanych charyzmatycznych, gdzie słowo tak naprawdę jest przekręcane, wypaczane. I niektórzy nauczyciele z tamtych kręgów, oni mówią takie świadectwa przedziwne, że mają takie rozmowy z Bogiem, że dosłownie pytają Go o wszystko. Dosłownie pytają Go o wszystko. Kiedy jeden z nich opowiadał, że rano ubierał się na usługę i pytał się Pana, w którym garniturze mu do twarzy, a który ma jeszcze wziąć krawat, to już była taka niedorzeczność. Wiecie, to jest naprawdę niedorzeczność. W taki sposób rozmawiać z Twórcą nieustannie, codziennie, naprawdę to jest nawet niebezpieczne, kiedy my traktujemy w taki sposób Boga, bo Biblia uczy nas, że głupi człowiek spoufala się z Bogiem i czuje się bezpieczny. Głupiec, który w taki sposób Boga traktuje. Bóg jest święty, On jest święty. Oczywiście nazwał nas swoimi przyjaciółmi, nawet dziećmi nas nazwał, ale wciąż musimy pamiętać, jak wielka, jak potężna jest różnica między człowiekiem a Bogiem i w tym pomaga nam bojaźń, abyśmy nigdy nie odstąpili od bojaźni Bożej. Bracia i siostry, bojaźń jest początkiem mądrości i to nie ma nic wspólnego ze strachem. Ludzie, którzy dzisiaj żyją w bojaźni Bożej, nie będą się bali, nie będą w ogóle się bali, kiedy przyjdzie sąd, kiedy przyjdzie prawdziwy gniew Boży. To ci, którzy nie mieli tej bojaźni, ci, którzy żyli w taki sposób, powiedzmy, ich serce było twarde, oni byli ignorantami, czasami nawet prześmiewcami, szydercami, bo takich przecież ludzi nie brakuje. Na każdym kroku można spotkać szyderców, prześmiewców, którzy tylko usłyszą imię Pana, imię Jezusa, usłyszą słowo Bóg, oni już mają taki uśmieszek na twarzy. Wiecie, ja bez satysfakcji to mówię. Kiedyś zaczepił mnie taki dawny mój znajomy od, powiedzmy, starego mojego życia. Więc to było bardzo nieciekawe, co kiedyś razem robiliśmy. Ale on widział ogromną zmianę w moim życiu. Widział to, zupełnie inaczej wyglądałem. I on spotkał mnie na ulicy, ja go tak początkowo nie poznałem, ale przyszedł i przywitał się, mówi do mnie, pyta się, słuchaj, co u ciebie, ty tak inaczej jakoś wyglądasz, co takiego się stało? No i to był moment, w którym ja mogłem podzielić się świadectwem. I kiedy zacząłem mu opowiadać, zacząłem mówić, to ja widziałem, jak na jego ustach pojawiał się taki szyderczy uśmiech. Szyderczy uśmiech. On naprawdę kpił sobie. To był jeden z nielicznych ludzi, których tak bardzo dobrze zapamiętałem, ponieważ to jego szyderstwo było takie szczególne, takie bardzo dotykające. Ale ja tym nie przejmowałem się i opowiadałem mu dalej. No i on wtedy już nie wytrzymał, machnął ręką i powiedział, no może kiedyś indziej cię o tym posłuchał, ale posłucham cię może kiedy indziej. No i gdzieś tam poszedł i cały czas tak się śmiał z tego, co usłyszał. No ale ktoś tam opowiadał mi, że on bardzo poważnie zachorował. I to jeszcze taki człowiek, który odwiedzał tutaj nasz kościół, Marek, pamiętacie go niektórzy, Marek Adamski, on go odwiedził kiedyś go w szpitalu. Tego właśnie człowieka, który tak pił, który tak szydził, bo to był nasz wspólny znajomy. I on leżał po prostu bardzo chory, był w takim stanie, że dosłownie umierał, był w stanie agonalnym, ten Marek go tam odwiedził i nie mógł już mówić. I kiedy... Ale cały czas miał świadomość. I to, co ten Marek mi wtedy powiedział, że kiedy ja do niego przyszedłem, żeby go odwiedzić, chciałem się z nim przywitać, to jedna rzecz tylko widziałem w jego twarzy. Strach i panikę. Strach i panikę. On leżał w strachu i w panice, ponieważ wiedział doskonale, że odchodzi. Wiedział, że nie można już nic zrobić. On był bardzo poważnie chory, miał chyba wszystkie choroby świata poprzez branie narkotyków, poprzez picie alkoholu. Bardzo chory człowiek, umierał i on już się nie śmiał, ale naprawdę miał strach. Był przerażony. A więc bracia i siostry, jakże dobrze dzisiaj mieć bojaźń pańską, by mieć bojaźń Pana, to znaczy nienawidzieć grzechu, nienawidzieć wszelkiej przewrotności, pychy, buty. Oczywiście grzechu, przede wszystkim tego, który wkrada się do mojego serca. Aby mieć tą bojaźń, mieć szacunek do Jezusa. Najwyższy szacunek, na jakim je stać. To jest najważniejsza osoba na świecie dla mnie i w tym wszechświecie. To jest Pan Jezus Chrystus. On jest Królem. On jest Panem, obyśmy żyli właśnie w bojaźni Bożej. I czytamy w drugim liście Pawła, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwo Chrystusowi. Apostoł Paweł w tym 10 rozdziale drugiego listu do Koryntian, on mówi tutaj bardzo ważną rzecz, mianowicie, że Bóg dał nam duchowy oręż, poprzez który możemy walczyć. A więc modlitwa jest komunikacją, to jest rozmowa z Bogiem, ale również poprzez modlitwę możemy toczyć ten duchowy bój. I to nie polega na tym, jak niektórzy wyobrażają sobie, że nasze modlitwy to również jest z tych kręgów, tak zwanych charyzmatycznych kręgów, że nasze modlitwy to są jak pociski, jak takie ogniste strzały, że jeśli ty wypowiadasz słowo, to ono leci, to słowo, i trafia wroga. Absolutnie to tak nie działa. To jest okultyzm, jeśli ktoś tak myśli. Przecież nasze modlitwy są skierowane do Boga. My modlimy się do Boga, a Bóg odpowiada na nasze modlitwy. To Pan odpowiada na nasze modlitwy. Nawet na wyznanie wiary Bóg może natychmiast odpowiedzieć. Bóg może dotknąć się, uczynić cud natychmiast, ale to nie jest związane z naszym słowem. To tak jak niektórzy właśnie tego typu ludzie modlą się i krzyczą, teraz niech to się stanie, teraz. I oni wierzą, że to jest w ich ustach ta moc. A to przecież człowiek nie posiada takiej mocy. Posiada taką moc jedynie Bóg. Jeżeli coś Pan uczyni natychmiast, tak jak podniósł człowieka, który był chory, chromy od urodzenia i stało się to natychmiast, to uczynił to Jezus. Różnorodna jest Jego mądrość, różnorodne są te dary Ducha Bożego, Świętego i o tym musimy wiedzieć, mamy być dojrzali, a więc wiemy, że Bóg może to uczynić w jednej chwili. Czasami to tak wygląda, że to tak jakby Twoje słowa sprawiły, ale to nie sprawiają nasze słowa. To sprawia Bóg, wszystko sprawia Bóg. On posyła anioły swoje, On posyła wojska swoje. On może nam pomóc w różnych sytuacjach naszego życia poprzez modlitwę. To jest też i pewna tajemnica, w jaki sposób Bóg działa. Tego nigdy do końca nie pojmiemy. Ja myślę, wówczas, kiedy będziemy z Nim, to będzie nam to darowane zrozumieć do końca. Ale dzisiaj wiemy, że to Bóg działa na nasze prośby, nasze modlitwy. Tak jak to Pan Jezus określił modlitwę, takie postawy serca, że każdy, kto prosi, ten otrzymuje. On powiedział, proście, szukajcie i pukajcie. A więc to są trzy takie postawy serca, które Pan chciał jakby tam pokazać uczniom, że to jest bardzo ważny rodzaj modlitwy. Prośba, prosimy, wołamy do Boga i Bóg może odpowiedzieć. I pamiętajmy, bracia i siostry, nigdy się nie zniechęcajmy, ponieważ każda sprawa ma swoją porę i swój czas. Każda sprawa ma swoją porę i swój czas. I kiedy my modlimy się, bracia i siostry, to nie zawsze tak to jest, że natychmiast Bóg odpowie i tak jak my byśmy chcieli, Bóg odpowie. Ale bardzo często Bóg nas zaskakuje i bardzo często ta odpowiedź przychodzi z nieoczekiwanej strony i w nieoczekiwany sposób i nawet w miejscu nieoczekiwanym. Bardzo często tak jest. A więc jakże ważne jest to, by był ten właściwy czas, właściwe miejsce, bo to też jest prowadzenie od Boga, od Ducha Świętego, właściwy czas, właściwe miejsce i ten właściwy sposób, abyśmy to rozumieli, byśmy nie zniechęcali się. Czasami ludzie modlą się latami o kogoś i Bóg odpowiada, a czasami ktoś modli się, powiedzmy, krótką chwilę i Bóg może odpowiedzieć. To wszystko związane jest z tym wielkim, cudownym planem Boga naszego, którego my nie rozumiemy. Nie wiemy do końca, na czym ten plan polega, ale wiemy, że jest Boży plan, że są Boże zamysły, że są te Boże myśli, Boże drogi, że Pan realizuje swoje słowo. Widzimy to w proroctwach, które zostały wypowiedziane przez proroków Starego Przymierza i widzimy, jak to słowo się wypełnia na naszych oczach, więc to jest Boży plan. Bóg dba i czuwa nad swoim słowem, aby ono wykonało pracę. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli i mieli to w swoim sercu tak bardzo głęboko, by to wzbudzało jeszcze większą wiarę i zaufanie, że jeśli Bóg nie odpowiada natychmiast, to wcale nie oznacza, że on nie chce odpowiedzieć. Czasami ludzie wtedy tak, ktoś, kto ma słabe sumienie i może się potyka, jest powiedzmy z jego przemianą jakoś tak, no powiedzmy opornie idzie, to czasami wydaje się takiemu człowiekowi, nie chce ci Bóg odpowiedzieć, ponieważ ty jesteś takim trudnym człowiekiem, a przecież Bóg tylko bogobojnych wysłuchuje. Ale pamiętajmy, bracia i siostry, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu. Faktem jest, że grzechy są przeszkodą. Niewyznane grzechy, bracia i siostry, są przeszkodą. Niewyznane. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma swoją drogę z Bogiem i każdy z nas ma swój wzrost i nad tym czuwa Bóg. I my niczego nie przyspieszymy, ale pamiętajmy, że Bóg bierze wszystko pod uwagę, kiedy my do Niego się modlimy. On nie ma takiego porównywania cielesnego jak człowiek. Człowiek może myśleć, no ja jestem takim tam, kim ja tam jestem. Ja tutaj jest jakiś wielki sługa, mąż Boży, to pewnie jego Bóg wysłucha, a mnie tam nie wysłucha, bo ja na przykład ciągle tam się potykam, a ciągle się tam denerwuję na kogoś. No ale jeśli żałujesz tego i wyznajesz i prosisz Pana o to, żeby On ciebie zmieniał w tej właśnie dziedzinie życia, to naprawdę ten grzech nie jest ci poczytany. Bóg ciebie nie będzie za to karcił, jeśli ty wyznałeś, jeśli oczyściłeś przez krew Jezusa swoje serce, jeśli pozwoliłeś Bogu na to, bo On cię oczyścił, bo On ciebie podniósł, to Pan tego nie wypomina. Bóg tego nie wypomina. Pamiętajmy o tym. jakże to jest ważne, byśmy nie czynili takich podziałów. To jest duchowy oręż. Modlitwa jest duchowym orężem i wiemy, że Bóg chce, abyśmy modlili się. To mogą być takie sytuacje, które na przykład pojawiają się jakieś trudności, jakieś sytuacje nieoczekiwane. Tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy to Piotr został po tym, jak Jakuba Herod kazał ściąć, to podobało się Żydom, więc Piotra również kazał pojmać, wtrącić do więzienia i taki los również Piotra taki sam czekał. Więc uczynili tak żołnierze Heroda. Piotr został pojmany i czytamy, że był skuty łańcuchami. Nieustannie strzegło go tam chyba około 16 osób, żołnierzy. I Piotr spał w celi, a wtedy zbór rozpoczął modlitwę. Jest napisane, że Kościół modlił się nieustannie do Boga za Piotrem. Nieustannie do Boga za Piotrem. A więc kiedy pojawiła się potrzeba, oni zaczęli modlić się. No zwróćmy uwagę, tak jak zbór w Yangshile zwrócił się z prośbą, abyśmy modlili się o nich, byśmy wstawiali się za nimi, dlatego że mają bardzo poważną sytuację, jeśli chodzi o dalsze prowadzenie szkoły, tej szkoły, która jest w ich kościele, zborze, to my winniśmy im to, jesteśmy winni to, aby modlić się, aby wstawiać się, aby poważnie taką prośbę traktować, bo chodzi tutaj przecież o Królestwo Boże. W tej szkole mnóstwo dzieci jest, które nie należą do Jezusa. Być może jest to jedyne miejsce, gdzie oni mogą zobaczyć tak naprawdę, jak działa Duch Święty. Ponieważ jest taka możliwość nawet głoszenia bez słów, ci ludzie mogą widzieć Chrystusa w tych osobach, które prowadzą tą szkołę. A jestem przekonany, że na pewno niejednokrotnie słyszą też, nie tylko widzą, tylko też i słyszą. Pamiętam, jak była tutaj większa grupa kiedyś tych nastolatków, tak w wieku 15 do 18 roku życia, przyjechali tutaj autokarem. Niektórzy z was pewnie pamiętacie, byliśmy wtedy ukryci na ogrodzie, to pośród nich były też osoby nienawrócone. I przypomnijmy sobie, jaka reakcja była. Jeden tata był przecież tej dziewczyną, był dentystą. Był tak poruszony, pamiętam, że wtedy dzieliliśmy się Słowem Bożym, śpiewaliśmy pieśni, chwaliliśmy Boga i ten człowiek, on kompletnie nigdzie nie chodził do kościoła, do żadnego kościoła nie chodził i on się przyznał do tego, mówił o tym, ale był tak poruszony, że jak on się z nami żegnał, to on mnie wręcz aż tak uściskał, tak serdecznie mnie wyściskał, podziękował. Ja widziałem w jego oczach łzy, on naprawdę był mocno wzruszony tym wszystkim, co tutaj mógł usłyszeć, zobaczyć. I on powiedział, że dziwi się, że taka wiara jest jeszcze na tym świecie, że ludzie w taki sposób mogą wierzyć Bogu. A więc to jest ważne, aby siać Słowo Boże, by mówić, opowiadać. A więc ta szkoła, ona spełnia swoje zadanie, więc módlmy się, pamiętajmy, tak jak ci z Dziejów Apostolskich wywalczyli Piotra. Wiemy, że w nadnaturalny sposób Pan dał Piotrowi wybawienie. W księdze Izajasza w 59 rozdziale czytamy o przeszkodzie, co jest właśnie przeszkodą, jeśli chodzi o modlitwę, o wysłuchane modlitwy. 59 rozdział i od pierwszego wiersza. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze tak, że nie słyszy, gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepcze przewrotności. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa, są brzemienni występkiem i rodzą zgubę, wylęgają jaja, bazliszka i przędą pajęczynę. Kto spożywa ich jaja, ginie, a gdy się je stłucze, wypełznie z nich gad. Ja pamiętam kiedyś kazanie brata Wilkersona, Dawida Wilkersona. Taki tytuł tego kazania, być może czytaliście albo słuchaliście, wysiadywanie jaj bazliszka. On takie miał kiedyś kazanie. I on mówił o myślach, o tych myślach, które diabeł jakby inspiruje, wkłada do umysłu człowieka wierzącego, ponieważ to jest to miejsce, gdzie odbywa się ta najważniejsza, główna walka. Myśli, nasz świat myśli. Diabeł może nas kusić myślami. Może nas kusić myślami. I bracia i siostry, jakże ważne wiedzieć to, co Paweł napisał w liście do Filipian. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co czyste, co poczciwe, co jest godne pochwały, co jest cnotą, co jest czyste, tak? Co święte, co miłe, co godne pochwały. My zawsze możemy sprawdzić te nasze myśli z tym wierszem, z tym wersetem. Czy one są takie? Czy one są czyste? Czy naprawdę to są czyste myśli? Jeśli człowiek rozwija jakąś myśl, która zabiera, kradnie pokój z twojego serca, to jest coś nie w porządku. To jest właśnie te wysiadywanie jaj bazyliszka. To jest właśnie wysiadywanie tych jaj. A więc wówczas człowiek może zostać zaatakowany i przejęty, i zupełnie ogarnięty przez grzech, owładnięty przez grzech. Kiedy będzie myślał i ciągle myślał o grzechu. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, by w naszym sercu, w naszym umyśle, byśmy sobie na to nie pozwolili. Tak jak młodzi ludzie siądą przed komputer i surfują i po prostu przez ten oglądają sobie jakieś ciągle nowe jakieś strony, odwiedzają, oglądają. Czasami tak myśli przelatują przez czyjąś głowę i to są często bardzo złe myśli. My nie powinniśmy sobie na to pozwolić, folgować. Jeśli te myśli są nieczyste, jakieś niemoralne, mogą się pojawić. One wcale nie muszą pochodzić od ciebie. Może diabeł ciebie najzwyczajniej w świecie kusić. Może cię kusić. Jest kusicielem. Może kusić. Oczywiście nasze pożądliwości też nęcą i kuszą, ale diabeł to podsyca. I on też może kusić. Sam od siebie może kusić. Więc jakże to ważne, by sprawdzać, by wtedy przyjść do takiego opamiętania i zadać sobie zaraz, czy te myśli są czyste, czy one są moralne. Skąd te myśli są? Skąd one pochodzą? Ja nie chcę tak myśleć. Jeżeli to są jakieś myśli osądzające kogoś, albo jakieś takie, powiedzmy, mściwe, ktoś wyrządził ci krzywdę i ty układasz sobie cały tam, nie wiem, jakiś scenariusz, jakbyś postąpił, albo jakbyś rozmawiał z kimś. Nie pozwólmy na to, bracia i siostry, aby takie myśli gościły w naszym umyśle, w naszej głowie. Odrzućmy je natychmiast. Odrzućmy je natychmiast, bo zawsze jest tak, że człowiek najpierw myśli, a potem wprowadza to w czyn. Im więcej o tym myślisz, tym bliżej jesteś wykonania. Im więcej pragniesz tego, tym bliżej po prostu jesteś krok od grzechu. Jakże to jest ważne, byśmy to wiedzieli, to jest nauczanie od Pana, abyśmy odrzucali te myśli, ponieważ Paweł mówi o tym wyraźnie, myślcie o tym, co jest czyste, co jest poczciwe, co jest godne pochwały, co jest cnotą. O tym myślmy, o tym, co w górze, Paweł mówi, w innym miejscu. O tym myślmy. Oczywiście jest wielkim błogosławieństwem, kiedy też możemy myśleć nad tym, co robimy. Są tacy ludzie, którzy nie są w stanie się skupić. Na przykład gdzieś jesteś w pracy i jest wymagana wręcz koncentracja. To jest zupełnie naturalne. Niektórzy ludzie tak przeduchawiają, także każdą jedną rzecz sprowadzają do Boga, do Pana. A przecież zwróćmy uwagę, że wcale nie wyglądało tak życie mężów Bożych. Oni nie na każdym kroku mówili takie świątobliwe słowa i tylko w takimi słowami się posługiwali. Przecież wykonywali zupełnie normalne czynności. Wykonywali takie pospolite, zupełnie normalne jakieś sprawy. Zajmowali się tymi chrześcijanie pierwsi. Więc, bracia i siostry, nie musimy przeduchawiać jakiś sposób naszego życia, tak jak to przez jakąś taką może nieświadomość i niewłaściwą gorliwość ludzie chcą właśnie tacy być bardzo pobożni. Ale też twoje podejście do pracy, to też o tobie coś powie, kim ty jesteś. No, czasami ludzie, ja tylko się modlę, a czasami powinieneś zostawić modlitwę. I bardziej duchową rzeczą jest posprzątać mieszkanie, jeśli ono jest zaniedbane od dłuższego czasu, bo ty się modlisz, a nie widzisz po prostu tego, co oczywiste. Nie widzisz tego, co powinieneś zrobić. To jest ważne, bracia i siostry. To są takie może przyziemskie sprawy, Ale zwróćmy uwagę, że z tego składa się nasze życie. Albo w szkole. Jak jest w szkole, młodzi ludzie? Czy potrafimy myśleć nad tym, co robimy? Czy umiemy słuchać ze zrozumieniem? Czy pozwalamy, żeby gdzieś tam ten umysł, gdzieś tam już myślisz, o, po szkole pójdę na tenisa. Ach, po szkole pójdę, nie wiem, na przejażdżkę konną. Albo pojadę na ryby, albo coś tam zrobię. To nie jest miejsce na to. To nie jest miejsce na to. Przyjdzie czas, że pojedziesz. Dobrze, przyjdzie czas, że wybierzesz się. Ale w szkole bądź odpowiedzialny. Bądź odpowiedzialny. To jest bardzo ważne, abyśmy modlili się. Jeśli człowiek ma z tym problem, to możesz się o to modlić. Panie, pomóż mi. Pomóż mi myśleć nad tym, co robię. Bo inaczej będziemy produkować buble. A Bóg tego nie chce, byśmy takie buble wydawali jako dzieci Jego. Oczywiście nie chodzi o jakiś tam sztuczny perfekcjonizm. Róbmy tyle, ile możemy. Tak, Bóg dał nam jakieś zdolności, talenty i gdzieś są jakieś granice, ale tak naprawdę, żeby z siebie dać coś, tak jak dla Pana. Przecież Biblia o tym mówi, że jeśli coś robimy, coś wykonujemy, byśmy czynili to tak, jak dla Pana. A więc widzimy, grzech jest często powodem tego, że Bóg nie słyszy, że Pan nie może odpowiedzieć. Grzech jest tego przyczyną. Trwanie w tym grzechu jest przyczyną. Ale zwróćmy uwagę, że my wiemy, co zrobić z grzechem. Bo mamy tę łaskę, że żyjemy w Nowym Przymierzu i Pan Jezus Chrystus osądził każdy jeden grzech na Golgocie, na krzyżu. I nasz sąd się już odbył, bracia i siostry. Odbył się. Nasze grzechy zostały przybite do krzyża i tam Bóg potępił wszystkie grzechy. Oczywiście, jeśli człowiek trwa w grzechu świadomie, zatwardza swoje serce, to w tym stanie Bóg nie może przebaczyć twojego grzechu. Ale jeśli twoje serce wyznaje, jeśli usta wyznają, jeśli ty żałujesz, jeśli ty się od tego wyrzekasz, jeśli ty mówisz, że naprawdę żałujesz i naprawdę jest smutek w twoim sercu, że coś popełniłeś niewłaściwego, może powiedziałeś, może zrobiłeś, może za daleko się z czymś posunąłeś, ale to nie jest jeszcze tragedia, można wyznać. Można wyznać, a Pan nas naprawdę oczyszcza i to w doskonały sposób czyni to krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nie możemy umniejszyć tej ofierze, bracia i siostry. Niektórzy ludzie mają taką tendencję do tego, żeby przekręcać Boże Słowo jak tylko mogą. Niektórzy chcą tak podkreślić, ale ty nie wiesz, co ja robiłem, co ja zrobiłem. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, on mówi, ja nie mogę się nawrócić, nie mogę się nawrócić. A pytam, dlaczego ty się nie możesz nawrócić? Bo ja tak straszne rzeczy robiłem. Ja byłem człowiekiem, który odbierał długi, ja byłem tym, który bił nawet dzieci tych ludzi, którzy byli zadłużeni tylko po to, żeby wyrwać tam jakieś pieniądze, że byłem w stanie złamać rękę komuś. Ja tyle rzeczy zrobiłem. A jak dużo słyszałeś już Ewangelii? I on mówi, że już słyszał sporo, już kilka razy był na kazaniach, był kilka razy w zborze. A ja mówię, i co z tym zrobiłeś? Nie mogę, bo to są tak wielkie rzeczy, tak wielkie rzeczy. Bracia i siostry, łaska Boża jest o wiele większa niż nasze grzechy. I nie umniejszajmy nigdy łasce Bożej. Nie umniejszajmy łasce Bożej. Przynajmniej jeśli człowiek nie chce się nawrócić, to będzie się zasłaniał wszystkim. Tak naprawdę temu człowiekowi o to chodziło, żeby dalej móc grzeszyć. Żeby dalej mógł sobie spokojnie siedzieć przy piwku i żeby nikt mu w tym nie przeszkadzał. I dlatego on tak mówił, jak wielki jest mój grzech, jak wielka moja wina. Nie mogę się nawrócić. Więc czasami ludzie tak naprawdę igrają sobie i nie wiedzą, co robią. A przecież łaska Boża jest o wiele większa. Ja pamiętam, jak brat Guńka opowiadał świadectwo, kiedy to człowiek, który był w SS, był pracownikiem SS, gdzieś był też takim funkcyjnym w obozie koncentracyjnym. Nie pamiętam, chyba na terenie Niemiec. I ten człowiek miał na swoim sumieniu mnóstwo ludzi. Zamordował mnóstwo ludzi. I on opowiadał, że początkowo jeszcze łapał się tam w liczbach, ale potem już się zatracił, przestał nawet liczyć, ile on ma na sumieniu osób. On nawet sam nie wie. I kiedy słuchał Ewangelii ludzie wtedy reagowali, nawracali się. To był taki okres wylania Ducha Bożego. Wielu ludzi przychodziło do poznania Boga, a on tak siedział, brat Guńka opowiadał, że on siedział taki przybity i jego tam zapytali. To chyba była ewangelizacja tego brata Uląska. Właśnie on z nim rozmawiał i poprowadził go do łaski Bożej. Pokazał mu, jak wielka, potężna jest łaska Boża. Modlił się z tym człowiekiem. Wiecie, ten człowiek przyjął przebaczenie. Przyjął przebaczenie. A pamiętam, kiedyś czytałem też o tym słynnej rozprawie, tym sądzie nad lekarzami niemieckimi, albo oficerami też, którzy byli sądzeni po II wojnie światowej. I takie nieoficjalne źródła podają, że tam chodzili do nich ewangeliści, a niektórzy z tych osób naprawdę pojednali się z Bogiem, pojednali się z Twórcą. To jest niesamowite, jak wielka jest dobroć, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak wielka, jak potężna jest łaska. Pamiętam, śpiewaliśmy kiedyś w Cieszynie taką pieśń: nie patrz, jak ogromny jest grzech, spójrz na Jezusa. Śpiewaliśmy taką pieśń często na ewangelizacjach. Spójrz na Jezusa. Pamiętam, te słowa były takie: aby nie patrzeć na grzech, jak wielki jest grzech, który cię przytłacza, jak potężny jest ten grzech, który cię przytłacza. Spójrz na Jezusa. Tam mamy patrzeć, a nie na nasze grzechy, nie na nasze winy. Czasami ludzie nie potrafią się rozstać ze swoim grzechem i pieszczą te grzechy. Tak jak matki pieszczą swoje niemowlęta, to jest ze Słowa Bożego. Tak jeden z proroków Starego Testamentu mówił o ludzie, który nie chciał się nawrócić, nie chciał porzucić swojego grzechu. A więc widzimy, że to, co nas może oddzielać od Boga, to jest grzech. Także nasze modlitwy są niewysłuchane. Pan nie może wysłuchać. Więc co należy uczynić? Wiemy, co należy uczynić. Możemy przyjść do Boga, możemy wyznać, a jeśli jest to szczere z serca, Bóg przebacza. Pan nie wypomina nigdy, nigdy tego nie zrobi, a wiemy, że krew Jezusa oczyszcza w doskonały sposób. W psalmie 66 jest to psalm Dawida i tutaj czytamy 18 wiersz, czytamy takie słowa: gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. A więc widzimy tutaj, gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, czyli pewna intryga, jakieś złe zamiary, złe motywy, złe jakieś zamysły wobec jakiejś osoby. Bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy mieli ten charakter naszego Pana. Zwróćmy uwagę, że Pan przyszedł po to, by ratować grzeszników. By ratować grzeszników. Czasami możemy widzieć człowieka, który grzeszy i można zobaczyć kilka reakcji na ten grzech. Niektórzy ludzie gorszą się, odwracają się i mówią: nie, jeśli tacy ludzie są, to ja nie chcę mieć nic z Bogiem wspólnego, odchodzę. No to jest bardzo, bardzo niski poziom. To jest po prostu zapatrzenie w siebie samego, bo przecież my nie możemy być tacy. Bo przecież pamiętamy o tym, jacy kiedyś byliśmy. Abyśmy nie byli zbyt sprawiedliwi, Biblia też mówi: nie bądź zbyt sprawiedliwy, bo przecież wiesz, że i ty byłeś kiedyś podobny do tego kogoś, kto tak postępuje. Nie czuj się zbyt sprawiedliwy. Więc to jest bardzo ważne, byśmy mieli miłosierdzie. Byśmy mieli miłosierdzie, to jest cecha dojrzałości. Aby pomóc człowiekowi, jeśli widzę coś u kogoś, to nie po to, żeby o tym z kimś tam rozmawiać skrycie, ale po to, żeby modlić się o tego człowieka i aby jemu pomóc. Bo to jest naszym zadaniem. Bo tak czynił Jezus, bracia i siostry, tak czynił Jezus. On po to właśnie przyszedł, aby pomóc grzesznikom, aby ich wyratować z tego dołu zagłady, z tego grząskiego błota. O, nie chodzi o to, aby udawać, że nic się nie stało. Absolutnie nie. Stało się i to bardzo dużo. I człowiek musi poczuć nawet ten ciężar winy. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy składają świadectwo, dzielą się świadectwem. Zwróćmy uwagę, że bardzo często się powtarza ten motyw, że czułem taki ciężar na swoich plecach, na swoim sercu. I faktycznie tak jest. Ja pamiętam, jak to było w moim życiu. Czułem ogromny ciężar, potężny ciężar. Pamiętam, miałem bardzo wielkie poczucie winy. Ale kiedy Bóg mnie uwolnił od tego wszystkiego, to te łzy szczęścia były o wiele lepsze niż ten ciężar. Ja naprawdę byłem tak wdzięczny Bogu, że pamiętam, że przynajmniej pierwszy miesiąc, to ilekroć sobie uświadomiłem, z czego Bóg mnie wyrwał, co mi Pan przebaczył, to ja nie byłem w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Same łzy leciały mi. Same łzy mi leciały jak grochy, jak tylko sobie uświadomiłem, z czego Bóg mnie wyrwał. Jak wielka jest miłość, jak wielka jest dobroć Boga. Więc bracia i siostry, gdybym knuł coś niegodziwego w swoim sercu. My nie chcemy być takimi ludźmi, którzy knują coś niegodziwego, mają złe zamiary wobec kogokolwiek. W pierwszym liście Piotra jest również bardzo ważna taka wskazówka. Otwórzmy na chwilę trzeci rozdział pierwszego listu. I tutaj czytamy od pierwszego wersetu o tym, aby żony były uległe swoim mężom. I to jest również bardzo istotne, ważne, aby czynić wszystko na rzecz pokoju w domu, aby naprawdę być człowiekiem, który sieje pokój w swoim własnym domu. Od tego się zaczyna przecież wszystko. Więc w naszym domu, aby był pokój, bracia i siostry, to człowiek musi stosować się do Słowa Bożego. Jest słowo, które jest skierowane do żon, jest słowo, które jest skierowane do mężów. I musimy pamiętać, że tak naprawdę mężczyzna i kobieta jedno są w Panu. Nie masz mężczyzny, nie masz kobiety. Jest jedna i ta sama wartość. Więc tutaj nie chodzi o jakąś hierarchię. Absolutnie nie. Nigdy tak nie myślmy. Nigdy tego nie dopuśćmy. Mamy jednego Pana. Bardzo mi się podobało świadectwo tego Smitha Wigglesworta. On miał taki moment w swoim życiu, że jego serce się zatwardziło. Nie był już tak oddany Bogu. Na początku służby to miało miejsce. I on już taki nie był gorliwy jak jego żona. A jego żona była wciąż nieustannie taka gorąca dla Boga. A on ciągle pracował. I ona kiedyś tam bardzo późno wróciła z ewangelizacji czy jakiegoś tam spotkania, z modlitwy, mniejsza z tym, ale to było spotkanie kościoła. I wróciła dosyć późno. On był zirytowany. Zamknął jej drzwi i nie pozwolił jej wejść. A ona wtedy pobiegła na tył domu i otworzyła te drzwi i wbiegła przez te tylne wejście takie kuchenne. No i on wtedy jakąś tam awanturę jej zrobił, że jestem twoim mężem, musisz się mnie słuchać, masz być mi uległa. A ona powiedziała, tak, jesteś moim mężem oczywiście, ale Pana mam tylko jednego. Pana mam tylko jednego. Jezus jest moim Panem. I bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy też tego nie nadużywali, tego słowa, i źle nim nie zarządzali, bo później sami możemy być panami dla siebie i mówić, no ja mam jednego Pana i robię tak, jak ja chcę, tak? To nie o to chodzi. Ale no, on oczywiście pogodził się ze swoją żoną. Od tego momentu był tam jakiś zwrot w jego życiu, ponieważ oni tak no, doszli wtedy do porozumienia. Ale byśmy o tym pamiętali, że Pana mamy jednego, by bracia nie czuli się jakoś tak. Czasami człowiek może być nie jak chrześcijanin, ale jak Arab zachowywać się. A to przecież to nie jest tak. To nie można nadużywać tego, bo człowiek będzie z tego rozliczony. Będzie rozliczony. My jesteśmy sługami Bożymi. Wszyscy jesteśmy sługami Bożymi. Jeżeli możesz pomóc swojej żonie, to jest przyjemność przecież. Móc jej wręczyć, pomóc. Jeżeli potrafisz coś zrobić, możesz jej pomóc i usłużyć. To jest przecież najwyższa przyjemność, że możemy to robić. Więc bracia i siostry, jakże ważne, jakże to są ważne rzeczy. I tu w siódmym wierszu jest powiedziane podobnie, wy mężowie postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści, okazujcie im cześć, skoro one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Jeśli mąż ma niewłaściwe zachowanie w stosunku do żony i nadużywa swojego autorytetu i postępuje w taki niewłaściwy sposób, nie kieruje się tak naprawdę miłością, bo to jest brak miłości. Jeśli coś takiego się pojawia, jakieś takie sztywne ramy, zasady, to już jest gdzieś miłość sobie poszła, tak? Więc to, co jest najważniejsze, to niech w naszych sercach rządzi miłość Chrystusowa, do której jesteśmy powołani. A więc kiedy jest ta miłość Boża w sercach bracia i siostry, on nie ma problemu z niczym, ale pamiętajmy o tym słowie. To słowo mówi, bardzo jest wymowne, bardzo wymowne, że ta niewłaściwa postawa serca, takie nadużywanie autorytetu jest przeszkodą. Bóg tego nie pochwala. Bóg to karci, to jest naganne zachowanie, niewłaściwe zachowanie. A więc jakże to jest ważne, byśmy jeden drugiego szanowali, abyśmy związki nasze były oparte na tej miłości agape, którą możemy znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie, a wtedy w naszych domach będzie pokój, będzie radość, miłość, to jest naturalne. I do tego naprawdę ludzie lgną, pragną. Dlaczego ludzie czasami przychodzą do zboru? To jest prawdziwa miłość Boża. To jest ta miłość, która jest owocem, a owoc jest do spożycia przecież, a dusze ludzkie są głodne, spragnione tej miłości. Więc jeżeli człowiek odczuwa taką miłość, on dobrze się czuje, to już jest naprawdę dobrze, ponieważ on karmi się tym owocem, a jeżeli ktoś karmi się tym owocem, Bożym owocem, to będzie chciał coraz więcej i więcej wzrastać w tej miłości, poznać ją. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy w tej miłości żyli, funkcjonowali. Biblia uczy nas, abyśmy modlili się według woli Bożej, abyśmy szukali tej woli Bożej. Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego życzy sobie serce Twoje. Więc w moim przekonaniu, by poznawać wolę Bożą, to jest to, by naprawdę mieć tą rozkosz dla Boga, by Bóg był wszystkim dla mnie. Bo jeśli człowiek miłuje Boga i prawdziwie się Nim rozkoszuje, to Pan otwiera takiemu człowiekowi oczy, zmienia nastawienie serca. Taki człowiek jest przemieniany przez Twórcę, przez Boga. I takiemu człowiekowi jest łatwo zobaczyć, co jest wolą Bożą. Nie chodzi o jakieś takie może bardzo mocne szczegóły, ale są takie rzeczy, o które możesz się modlić. I wiesz, że Pan nie jest przeciwny temu. Możesz modlić się o wiele spraw, wiele rzeczy, ale rozkoszuj się Bogiem. Niech Bóg będzie prawdziwie Twoją rozkoszą. Niech nie będzie obok jakiegoś bożka, nawet najmniejszego. Ale niech Bóg będzie Bogiem, niech On będzie Panem. A wtedy naprawdę coś dzieje się w sercu człowieka. Bóg otwiera ten duchowy zmysł i człowiek zaczyna coraz więcej widzieć, rozumieć. Zaczyna być prowadzony prawdziwie przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Więc tego wszyscy chcemy, tego wszyscy pragniemy. A myślę, może zakończymy już teraz zakończymy to słowo, więc chciejmy powstać, podziękujemy Panu Jezusowi.